Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Kibeho Rwanda, rok 1981. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie witamy na naszej antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej księdza Romana Rusinka, pallotyna z prowincji Chrystusa Króla, misjonarza i myślę, że tutaj trzeba podkreślić bardzo wyraźnie propagatora i zakochanego w Matce Bożej z Kibeho kapłana. Może tak być, takie powitanie, księże?
Tak, jak najbardziej. To w 100% prawda. Oczywiście dla mnie Matka Boża ta sama, ale ta z Kibeho jest dla mnie bardzo, bardzo mi bliska.
To powiedzmy, księże, dlaczego? Jak to się stało, że właśnie ta odległa Rwanda? Dlaczego nie Fatima? Dlaczego nie Lourdes, Medjugorje? Tylko Kibeho. Jak się zaczęła, księdza, przygoda z tym miejscem wyjątkowym?
Ponieważ tuż po święceniach, po przygotowaniu Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i po rocznym kursie, już takim powiedziałbym szlifowaniem języka francuskiego w Brukseli, wyjechałem do Rwandy właśnie w 1995 roku, więc to był ten pierwszy kraj i te pierwsze moje lata pracy tam w Rwandzie, gdzie właśnie spotkałem się, gdzie po raz pierwszy, powiem szczerze, usłyszałem o tych objawieniach Kibeho. No i już po kilku miesiącach miałem okazję być w tym miejscu, które przypominało naprawdę ruiny, wszędzie zgliszcza, jedno wielkie cmentarzysko. To miejsce szczególnie mnie uderzyło, ponieważ Matka Boża, która tam się objawiała, ona przyszła z orędziem zapobiec tej tragedii narodu rwandyjskiego, ale teraz z perspektywy już prawie ponad 40 lat powiem, że ona zapewne na horyzoncie widziała pewnie i pandemię, widziała to, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie, bo przecież to orędzie jest ponadczasowe i to jest pierwsze na kontynencie afrykańskim oficjalnie zatwierdzone przez Kościół 29 czerwca 2001 roku i pierwsze orędzie i objawienia maryjne na kontynencie afrykańskim.
Księże Romanie, to zacznijmy może od początku. Jest listopad roku 1981. Musimy od tego zacząć.
Szkoła, którą prowadzą siostry Benebikira, więc siostry rwandyjskie, kilkaset uczennic przygotowujących się właśnie do kończenia szkoły średniej. To dawało bardzo duże perspektywy. W godzinach południowych nagle w szkole pojawia się niezwykły gość. Piękna pani i pierwsza z dziewcząt z trójki widzących Alfonsinę zadaje pytanie, po prostu zdziwiona, pyta, kim pani jest. I ta przepiękna niewiasta odpowiada w języku Kinyarwanda: Ginina Łażambo, jestem matką słowa. I jak gdyby kontynuując przedstawienie, mówi, iż przychodzi, ponieważ świat jest w bardzo złym stanie moralnym. Dokonuje niejako osądu moralnego, mówiąc, iż świat stacza się ku przepaści. To są słowa Maryi, Matki Słowa. I dodaje, przychodzę nie tylko do Kibeho, nie tylko do Afryki, ale przychodzę do całego świata. I to był ten pierwszy moment. To pierwsze objawienie trwało zaledwie kilkanaście minut i to dało początek tym ośmioletnim spotkaniom. Do oczywiście Alfonsine dołącza Natalii, a następnie Marie Claire. A więc trójka uczennic, które różniły się diametralnie, jeżeli chodzi o takie usposobienie charakteriologiczne, bo chociażby Marie Claire, która była jedną z największych przeciwniczek, zagorzałych tych, które ośmieszały Alfonsinę, i to jej stwierdzenie, że spotyka się z Matką Bożą, podważała to wszystko, wręcz stawiała zarzuty, że jest może psychicznie niezrównoważona, i tutaj rach, ciach, prach, Matka Boża wybiera ją jako trzecią.
Dodajmy, księże, że to pierwsze objawienie to nie jest objawienie dla tych trzech dziewcząt, tylko one później następowały po sobie w jakiejś odległości, tak? Kolejne dołączały, tak?
Tak, tak, to miałem na myśli, prawda? Że to był proces kilku miesięcy, właśnie 28 listopad, właściwie do kwietnia 1982 roku, kiedy po niespełna dwóch miesiącach, o ile dobrze pamiętam, nie chciałbym tutaj nikogo wprowadzić w błąd, Matka Boża objawia się właśnie Natalii, jako trzecia z kolei Marie Claire. Po półtora miesiąca bodajże, w sumie to był proces kilku miesięcy, kiedy Maryja wybrała tę trójkę, z którą potem spotyka się w różnym nasileniu, w różnych odstępach czasu, dokładnie równiutko do 1989 roku, też do 28 listopada, więc równiutko 8 lat tej niebywałej przygody trójki widzących z Matką Bożą.
Księże, jaka była częstotliwość tych objawień? Czy to były objawienia, które miały miejsce codziennie? Jak były długie, jak długo trwały? No i jak Matka Boża wyglądała? Jak ją opisały wizjonerki?
Może zacznę tak od końca, prawda? A więc Natalia, z którą widziałem się ostatnio przed pandemią, też miałem taką łaskę odprawiać swój jubileusz kapłański 25-lecia właśnie w Kibeho, Kaplicy Objawień. Była tam grupa też, która jest takim wsparciem, zapleczem duchowym dla takiej idei, która powstała w Radomiu, Comunitare Gina della Pace, więc wspólnota Matki Bożej Pokoju. I tutaj na wzór 12 gwiazd Koronie Maryi, oni postanowili opasać cały świat 12 miejscami, gdzie powstają centra nieustannej adoracji przy ołtarzach adoracji, których twórcą jest Pan Mariusz Drapikowski z Gdańska. Mhm. I tutaj te moje kontakty osobiste z Natalii, ponieważ kiedy pisałem, zbierałem materiały do mojej pierwszej książki Kibeho, Cud w sercu Afryki, więc to były godziny spędzone z nią na rozmowach i no, kilkakrotnie podkreślała, jeżeli chodzi o wygląd Matki Bożej. Mówiła, że była to niewiasta o niebywałej urodzie, przepiękna, wieku od 20 do 30 lat. Kiedy nawet padało to pytanie o kolor skóry, mówiła, że nie była ani czarna, ani biała, więc kolor oczu może wskazywałyby na to, że miała coś z takiej, powiedziałbym, natury czy wyglądu afrykańskiej. Nina Łażambo urizuba byarasiye mu Rwanda Kibeho bikaboneshereza isi yose kugira ngo igira amahoro. Yeah.
isi Imana igenda irudufashamo kugeza ubwo yatwihereye Yesu ngo atubere ikitegererezo ngo atubere jambo rya rurema
Figura, która znajduje się w sanktuarium w Kibeho, ona jest wykonana właśnie na wzór tej objawiającej się Matki Bożej, tak? Według opisu.
Tak, tak. Można z łatwością zauważyć, że właśnie kolor skóry Matki Bożej jest, no powiedziałbym, jest taką mulatką, tak? A więc jak gdyby chciała zarówno pogodzić i białych, i czarnych, bo przecież wiemy, że jest matką naszego Zbawiciela, matką wszystkich wierzących, a więc jest matką wszystkich tych, którzy niezależnie od koloru skóry wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, jej ukochanego, umiłowanego Syna.
Księże, myślę, że nie bez powodu, zanim przejdziemy do najważniejszego, czyli orędzia Matki Bożej, nie bez powodu na tej figurze, tak coś mi się wydaje, Matka Boża stoi na kwiatach. Kwiaty i łąka, tak?
Tak. Ja tutaj jeszcze nie wspomniałem, ale poprzednie pytanie, które dotyczyło częstotliwości
tak,
w jaki sposób. No niecodzienność i niebywałość tych objawień polegała na tym, że Matka Boża jak gdyby zapowiadała swoje kolejne spotkania, a ponieważ już po kilku pierwszych objawieniach dziewczęta, szczególnie Alfonsina, ale później również i Natalii, one wpadając w ekstazę traciły zupełny kontakt z otoczeniem, ze światem zewnętrznym, do tego stopnia, że upadały bezwładnie. Dlatego też nawet biskup Misago już świętej pamięci mówił, że dochodziło nawet w początkowej fazie tych objawień do udzielania tej pierwszej pomocy, reanimacji, ponieważ zanikały te wszystkie główne czynności życiowe. Ale do czego zmierzam? Już po kilku miesiącach, gdy budowano ogromny podest przed szkołą, przed głównym wejściem i tam właśnie na tym podeście dokonywały się kolejne objawienia, kiedy Maryja przychodząc, tłumy miały okazję uczestniczyć, oczywiście nie widząc, nie słysząc tego, co się działo, tych osobistych kontaktów i słów, które wypowiadały dziewczęta, przede wszystkim Matka Boża, natomiast mogli obserwować i to też było takim przyczynkiem do tego, że te objawienia zostały stosunkowo bardzo szybko oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, ponieważ w tym czasie objawień komisja, to znaczy lekarze z komisji medycznej, już po kilku miesiącach powstały dwie komisje, teologiczna i medyczna. W czasie tychże objawień, ekstaz, lekarze dokonywali różnych badań, tak, doświadczeń, powiedziałbym w takim sensie, no, ukazując tę nadzwyczajność i ukazując ten fakt i tę prawdę, że dziewczęta zupełnie są w innym wymiarze, w innym świecie, jak gdyby na tym spotkaniu niebywałym z Matką Bożą. Zresztą jest sporo filmów, wszelkiego rodzaju fotografii, które ukazują właśnie te momenty, również i tych momentów badań, kiedy dziewczęta zostawały poddawane tymże badaniom, które potem bardzo, bardzo ułatwiły i przyspieszyły ten proces zatwierdzenia prawdziwości tychże objawień. Ten podest też, no właśnie on spełniał taką rolę bezpiecznika, ponieważ dziewczęta upadając bezwładnie, no obijały się czasami dosyć boleśnie i by zabezpieczyć nawet przed jakimiś urazami ciała, więc ten podest drewniany, wymoszczony trawą, suchą trawą, one stanowiły takie zabezpieczenie właśnie dla tych trzech widzących, dla Alfonsiny, Natalii i Marii Claire. Pierwsze dwa lata objawienia, więc do 1983, te objawienia były stosunkowo częste. I Matka Boża jak gdyby dla każdej z dziewcząt przygotowała takie małe przesłanie do świata, do Kościoła, do wiernych, najpierw Kościoła Rwandyjskiego, ale i również do całego świata. ten motyw, jeżeli chodzi o figurę, motyw z kwiatami, bardzo istotny, ponieważ jednym z objawień Matka Boża ukazuje świat jako jeden wielki ogród, ogród wypełniony kwiatami. I ukazuje jak gdyby trzy rodzaje tych kwiatów, a więc te piękne, soczyste, których było stosunkowo niewiele. Te kwiaty takie, powiedziałbym, na wpół omdlałe, którym brakowało jak gdyby wody, takiej świeżości, i w końcu te kwiaty uschłe. I tutaj jak gdyby obraz trzech stanów wewnętrznych ludzi, wiernych, dzieci Maryi, a więc te piękne, żyjące tą pełnią życia sakramentalnego, kroczących drogą ewangeliczną, przykazaniem przede wszystkim miłości Boga i człowieka. I ten drugi rodzaj kwiatów omdlałych, to ludzie tacy, powiedziałbym, chwiejni, którzy żyją może tą wiarą, ale ta wiara jest tylko jak gdyby dla nich pewnego rodzaju kultem, tradycją. Ona nie wypływa z głębi serca, nie jest tą żywą relacją z Panem Bogiem, z Kościołem uwielbionym. No i w końcu te kwiaty uschły, a więc ukazują te rzesze ludzi, które odeszły od Boga, które po prostu żyją w stanie grzechu, pogrążone w wszelkiego rodzaju grzechach, nałogach. Ci, którzy również i w pewnym sensie walczą z Kościołem, a więc ci wszyscy wrogowie Kościoła, papieża, duchowieństwa. I to jest taki bardzo wymowny obraz. I tutaj jak gdyby to też warto podkreślić, że Maryja, bo mówiła bardzo dużo o modlitwie, ale i będąc przy tym symbolu tego ogrodu, kwiatów, tym właśnie takim Bożym zraszaczem, o którym jak gdyby ona wspomniała, bardzo skutecznym jest modlitwa. Ta modlitwa żywa, wypływająca z głębi serca, modlitwa nieobłudna, modlitwa pełna pokory, która staje się właśnie tą konewką, tym zraszaczem, które sprawia, że ta modlitwa sprawia, że te kwiaty nabierają znowu swojego piękna, swojej soczystości, że emanują właśnie zapachem i przyciągając niejako innych i oczy, powiedziałbym, serca innych ludzi, którzy potrafią zachwycać się człowiekiem, który żyje pełnią wiary, człowiekiem rozmodlonym, człowiekiem, który wszystko stawia na Maryję, a poprzez nią na samego Boga.
Matkę Bożą z Kibeho określa się też tytułem Matki Bożej Bolesnej. Dlaczego?
Matka Boża z Kibeho posłużyła się trzecią z widzących, Marie Claire, która otrzymała jak gdyby takie przesłanie, by przypomnieć światu tę prawdę, iż nie ma innej drogi do nieba jak poprzez krzyż. Matka Boża przekazuje Marie Claire modlitwę, uczy tej modlitwy. Ta modlitwa przepiękna, zapomniana przez Kościół w Rwandzie, zupełnie nieznana, nawet wśród hierarchów, o tym mówił bardzo oficjalnie ksiądz biskup Misago, ordynariusz miejsca objawień Kibeho, ale również i przewodniczący komisji teologicznej badającej właśnie prawdziwość tychże objawień. I kiedy Matka Boża przedstawia tę prośbę Marii Claire, by ona przekazała tę jej prośbę biskupowi Misago, prośbę, by przypomnieć i nauczyć tej modlitwy wiernych Kościoła Rwandyjskiego, tej pięknej modlitwy, jaką jest różaniec do siedmiu boleści Maryi. Maryja jak gdyby przypomina to wszystko, jak wiele współcierpiała, jak wiele wycierpiała w tym dziele zbawienia, towarzysząc swojemu synowi, szczególnie w tym etapie ostatnim, kiedy już doszło do momentu odkupienia, więc jego męki i śmierci na krzyżu. Ale już ta pierwsza boleść, której mówi właśnie proroctwo Symeona, zapowiedź, że jej matczyne serce przeniknie miecz boleści, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. I ta druga boleść, ucieczka do Egiptu, która właśnie też już jak gdyby staje się tą zapowiedzią ogromnej migracji ludzi, którzy by ratować swoje życie, swoich bliskich. Będą uciekać również i z Rwandy. Przecież po ludobójstwie 2,5 miliona Rwandyjczyków uciekło do ościennych krajów. Ale myślę, że tak jak wspomniałem, ona w perspektywie tej przyszłości nieco dalszej widziała pewnie tych uciekinierów ponad 5 milionów z Syrii, z Aleppo. Widziała tych uciekinierów ponad 3 miliony ukraińskich uciekinierów wojennych. I możemy powiedzieć tych wszystkich, którzy uciekają przed przemocą, te matki może, które gdzieś pod osłoną nocy uciekają z domów, gdzie dokonuje się przemoc ze względu czy z powodu takich czy innych problemów rodzinnych, alkoholizmu, narkomanii czy po prostu przemocy. Kolejne boleści, a więc zagubienie Jezusa w Jerozolimie, 3 dni poszukiwań i to jej stwierdzenie: Synu, dlaczegoś nam to uczynił? Ja i Twój Ojciec z bólem serca szukaliśmy Ciebie. A więc ta boleść Maryi, powiedziałbym, nie tylko nad tymi, którzy gubią się w sposób fizyczny, ale przede wszystkim boleść Maryi, która nieustannie boleje nad tymi, którzy zagubili się na drogach wiary, którzy zeszli na manowce grzechu. To jest ta jej nieustanna boleść, która jej towarzyszy. I ta czwarta boleść, spotkanie na drodze krzyżowej. Powiedziałbym, ostatnim spotkaniu ona miała świadomość, że przecież widzi go po raz ostatni tak blisko, że może mu spojrzeć w oczy na tę twarz Boga człowieka, jakże odmienioną, oprwaną, osiniaczoną, zapuchniętą, pokrwawioną. To była naprawdę dla niej ogromna boleść i pewnie widziała te wszystkie matki, które żegnają się gdzieś ze swoimi synami idących na wojnę, z tymi, którzy odchodzą gdzieś tam za parawanami szpitalnych pokoi, gdzieś w hospicjach. I ta boleść piąta, a więc śmierć Jezusa, jej obecność pod krzyżem, testament krzyża, który przyjmuje. Boleść szósta, więc pieta, kiedy już znowu może przytulić go do serca, ale już to martwe ciało i widzi zapewne te wszystkie matki, które właśnie tulą swoje zmarłe dzieci. To nie jest normalne, bo to syn, córka tulą ciało matki, a nie na odwrót, tak jak to było w jej przypadku. I w końcu pogrzeb Jezusa, ta boleść siódma, ona jest tak blisko wszystkich tych, którzy stają nad grobami bliskich. A więc ta przepiękna modlitwa, która ukazuje potęgę tej boleści Maryi, która ona z pokorą przyjęła, które współofiarowało za zbawienie mojej całego świata. I tak bardzo właśnie prosi o ten różaniec, szczególnie we wtorki i w piątki, byśmy łącząc się z jej boleściami wypraszali właśnie tę siłę i moc do dźwigania naszych osobistych krzyży.
Bye.
Matka Boża w Kibeho mówiła już wtedy, w 1981 roku, czy może raczej w latach 80., o tym, w jakim stanie jest świat. Mówiła wtedy, że świat jest w bardzo złym stanie i wzywała do skruchy, do pokuty, do nawrócenia, ale też zapowiedziała, już ksiądz tutaj wspominał, to ludobójstwo, które się dokonało tam.
Zauważmy, że przecież każde objawienie Maryi, no, w tym roku przeżywamy 105. rocznicę, kilka dni temu zaledwie, 13 maja, wspominaliśmy to pierwsze objawienie tam w Fatimie. I też jakaś analogia, proszę zauważyć, tam trójka dzieci, prawda? Tutaj trójka nastolatek, bo przecież to były 16-letnie dziewczyny, nie starsza, trzecia z nich, Marie Claire. Natomiast Maryja tak jak wołała, prosiła o pokutę, o nawrócenie, o modlitwę różańcową tam w Fatimie. Fatima staje się tym przypomnieniem tego, że ludzie niestety nie posłuchali, nie tylko pierwsza wojna światowa, w trakcie której te objawienia się dokonały, prawda? Ale przecież i zapowiedź tej większej jeszcze tragedii. Tutaj na myśli pewnie Matka Boża miała rewolucję październikową i znowu w tej dłuższej perspektywie drugą wojnę światową, która pochłonęła prawie 60 milionów. Niestety ludzie nie posłuchali. Maryja znowu przychodzi, przypomina. Ja tak jako jej umiłowany syn i kapłan, tak mi się wydaje, że po prostu ona jako ta kochająca matka przychodzi też, by nie dopuścić do kolejnej tragedii, by przestrzec przed tą tragedią i przypomina, że właśnie mówiąc o tej degradacji moralnej, że ten świat zmierza ku samozagładzie w pewnym sensie, bo jest tak wiele grzechu, jest to zakłamanie, ta chęć dominacji jednych nad drugich. U podłoża tego wszystkiego leży pycha, a więc ten korzeń wszelkiego zła. I tutaj przecież te dwa plemiona, Tutsi i Hutu, tak? Ta chęć dominacji jednych nad drugim, chęć właśnie władzy, co za tym idzie, chęć pieniądza. To wszystko miało to podłoże szatańskie, a więc pycha. Tutaj Maryja przychodzi, widząc w perspektywie tę ogromną tragedię, przecież na miarę XX wieku, chyba biorąc pod uwagę tą liczbę mieszkańców, 8 milionów, kiedy wymordowano w sumie do 1997 roku prawie 1,5 miliona ludzi, 2,5 miliona uciekinierów, prawie 200 tysięcy osieroconych dzieci, którymi też zajmuję się właściwie od pierwszego dnia, kiedy przybyłem do Rwandy w 1995 roku w ramach naszej palotyńskiej adopcji serca. Jestem duchowym opiekunem. Ale wracając tutaj do tego tematu, no więc Maryja, nie chcąc, żeby doszło do tej tragedii, przychodzi, prosi, błaga o nawrócenie, o pokutę. Wspomniała też o modlitwie, że się modlimy, ale bardzo źle się modlimy, że ta modlitwa to jest taka sucha, ona często jest tylko zaspokojeniem tych własnych potrzeb, a często brakuje tej głębokiej relacji, mojego osobistego spotkania z Bogiem, dziecięcego zawierzenia, zaufania, że Bóg jest mocen wszystko uczynić. I kiedy no właśnie 15 sierpnia 1982 roku tysiące pielgrzymów, niektórzy mówią, że nawet dochodząca liczba do 20 tysięcy, Maryja objawiając się płacze, ukazując wizję tego, co miało się wydarzyć 5 lat później, po ostatnim objawieniu w roku 1989, ponieważ 7 kwiecień 1994 zestrzelenie samolotu, na pokładzie którego znajdował się ówczesny prezydent Rwandy, Habyarimana, z całą świtą, generalicją, ale też i prezydenci ościennych krajów, to doprowadza do początku ludobójstwa. W trakcie tych 3 miesięcy wymordowano około 1 miliona ludzi. Dziesiątki kapłanów, sióstr zakonnych, 2 biskupów. Ogromna tragedia. Ale wówczas Maryja ukazała te sterty zwłok, których nie miał kto pogrzebać. Rzeki, które niosły w swoich nurtach wody, ludzką krew. Spalone kościoły, kaplice, płacz osieroconych dzieci, owdowiałych matek i żon. I to jej błaganie. I wtedy też mówi właśnie, że jest tak wiele zła i grzechu, że ludzie nie słuchają jej, i ta prośba do widzących, by one dały przykład poniekąd, tak, by przyjęły to jej błaganie i tę prośbę o tą szczerą pokutę i nawrócenie.